Panu Bogu za to, cośmy usłyszeli. I chciałbym od razu powiedzieć, że temat, który jest tematem przewodnim dla naszego spotkania, jest dla mnie bardzo drogi i kosztowny. Kiedy mój przyjaciel mi dał znać, mówi: wujek, wiesz, temat pokuty i tak dalej, mi to przekazał, ja sobie zaraz zrobiłem notatki, to chciałbym powiedzieć, że kiedy zacząłem rozważać ten temat, to najbardziej mnie dotknęło to miejsce, które mówi, że pokuta jest darem Bożym. I takie pytanie mi powstało, a co ja z tym darem robię? Chciałbym powiedzieć, że to odpowiedzialność jest przed Bogiem, nie przed ludźmi. To jest różnie, ale przed Bogiem. Na początek chciałbym to, co już wczoraj czytałem, to miejsce Słowa Bożego, które tak bardzo mnie dotyka. Chciałbym powiedzieć, jest tak bardzo ważne i w aktualnych czasach, tak jak wtedy, kiedy to było powiedziane przez naszego Zbawiciela, Pana Jezusa. Łukasz, 24 rozdział, ostatni rozdział, mówi najpierw w 45 wierszu jest napisane: wtedy im otworzył zmysł, żeby zrozumieli pisma, a potem im daje polecenie, aby była kazana Ewangelia w imieniu Jego, pokuta i odpuszczenie grzechu między wszystkimi narodami, począwszy od Jeruzalemu. I tak jak już mówiłem, dzisiaj o pokucie się bardzo mało mówi, albo w ogóle się nie mówi. Mówi się bardzo dużo o przebudzeniu. My się modlimy, oczekujemy na przebudzenie. Są różne wizje, jak to przebudzenie ma wyglądać. No, nie chciałbym powiedzieć o tym, opowiadać, bo szkoda czasu, ale z tych różnych chrześcijańskich czasopism się dowiaduję, co się mówi na temat przebudzenia. Ale o pokucie się nie mówi. A tu chciałbym powiedzieć, że to pamiętam, co pisze Charles Finney w swojej książce. Przebudzenie zaczyna się od pokuty ludu Bożego. I my mamy tutaj polecenie, które dał Pan Jezus, a my jesteśmy sługami Jego, uczniami Jego, i my mamy mówić o pokucie, o upamiętaniu, o nawróceniu i zwróceniu się do naszego Pana. I każdy z nas ma taki obowiązek, ale my jeszcze w takim czasie żyjemy, że ludzie nie chcą słuchać, nie? Dlatego jest tak ważne, żeby owoce, które są w nas widoczne, te owoce pokuty, żeby były rozpoznawalne przez nasze otoczenie. Ale też jak jest rozpoznawalne, to chciałbym powiedzieć, że wtedy też jest ta okazja, właściwa okazja, żeby mówić o pokucie, wezwać do pokuty, do nawrócenia, do upamiętania. Takie przysłowie chińskie mówi, że zachowanie twoje jest tak głośne, że nie słychać tego, co mówisz, nie? I w tym jest dużo prawdy. Jak my się zachowujemy, to tak nas też chcą słuchać. Chciałbym taki jeden przykład, tylko tak może dla ożywienia przekazać. Taki jeden starszy, już nie wiem, czy jeszcze żyje, starszy człowiek, który dożył zbawienia, i on miał jakiś taki dar, że on bardzo dużo każdemu świadczył i mówił, że ma pokutować. No, to nie tak wszyscy chętnie słuchali. On miał taki układ, on był wdowcem, był ze wschodu, przeprowadził się na ziemię zachodnie. No, on czytał Biblię, Słowo Boże w miarę znał, czytał. No, z tym pisaniem było dosyć trudniej i dlatego był takim stróżem w fabryce, w zakładzie pracy, a ponieważ tak każdemu świadczył, taki zwykły człowiek, no on już taki jest. Ale on mieszkał w domu ze swoją córką i zięciem, był wdowcem. Ta córka, no, kiedyś słuchała tatusia, mamusi, ale potem zaczęła swoim życiem żyć ze swoim mężem, który był niewierzący. No, a ten tatuś kochany, on niego starała, można powiedzieć, wszystko miał. On mieszkał na poddaszu i on, jak tylko ktoś do domu przyszedł, do ich mieszkania, a ci młodzi ludzie też, wiadomo, kontakty mieli, on zaraz schodził na dół, złożył świadectwo i potem odchodził, nie? I ci mówili, że ten nasz stary ma takie dobre ucho, że jak tylko kto przyjdzie, już jest. No i tym trochę sprawiało kłopotu, bo on złożył świadectwo i potem odchodził, on nie dyskutował. Kiedyś też była taka okazja, że przyszli jacyś młodzi ludzie, małżeństwo też równi wiekiem, z córką, z zięciem. Aha, ten stary już chodzi na dół. No i zaczyna swojej krótkiej, zaczyna świadczyć, nie? No ci szanowali, zaczęli, więc nie przeszkadzali, ale ten gość, ten młody człowiek słuchający mówi się tak, jakby zdenerwował, mówi, wie pan co, ja żyję jak to zwierzę, ja w nic nie wierzę. Tak pan mówi, a może by mi pan to napisał? No i córka da kartkę i on napisał, żyje jak to zwierzę, w nic nie wierzę, nie? I on to daje córce, to przeczytaj mi to, czy to, no bo to tak ręcznie napisane. No córka przeczytała głośno i on tę karteczkę włożył do kieszeni, wstaje i odchodzi. Panie, na co panu to? Ja to potrzebuję. Panie, na co to? Ja to potrzebuję. Co, pójdzie z tym pan do naszego faroża? Nie. To na co panu to jest? O, wie pan, jak ja przyjdę przed mojego pana na sądzie, przed stolicą Chrystusową, stanę tak jak pisze pismo, to się zapytam, czy ty temu panu Kowalskiemu zaświadczył o zbawieniu? Czy mówiłeś o pokucie? A ja wtedy powiem, tak, ja świadczę, ja nawet mam dowód na piśmie. Chciałbym powiedzieć, że ten młody człowiek miał cały wieczór taki niespokojny, nie wiedział co, a on wstał z tą karteczką i odszedł. Chciałbym powiedzieć, taka prosta sprawa, ale to mu dało do myślenia. Nie spotkałem go więcej, więc nie wiem, czy on to puścił w niepamięć, ten młody człowiek, ale chciałbym powiedzieć, my mamy ten obowiązek, jak jest taka okazja. Taki obowiązek mamy. I chciałbym powiedzieć, że Pan się z nami rozlicza. Ja pamiętam jeszcze z dzieciństwa, to było w latach 30., 35, to było dosyć takie aktualne. Świadectwo, jeden brat opowiadał. Taka sytuacja miała miejsce w Niemczech. Jeden brat, ewangelista, no podróżował i musiał w jednym miejscu przenocować, bo już nie miał połączenia kolejowego i przyszedł do hotelu. I no, prosił o pokój, a ten recepcjonista mówi, panie, no nie ma już wolnego pokoju, ale jest we dwójkę, już tam jest jakiś mężczyzna, możemy to panu udostępnić. I on się zgodził na to, ten brat, i w tej chwili usłyszał, temu człowiekowi zaświadczysz. Temu, który tam był w tym pokoju. Mówi, to było tak, że on się aż odwrócił, kto to powiedział. Przyszedł do tego pokoju i chciałbym powiedzieć, że ten gość mu przywitał się i tak dalej, mamy dzielić wspólny pokój, nie? Ale ten człowiek był taki jakiś niespokojny, raz siedział na krześle, siadał na łóżko, wyglądał przez okno i ten brat też był zmęczony, mówi, no to jakiś taki niepoważny człowiek, no nie wiadomo co to za typ. Położył się, bo sam był zmęczony i nie spał długo i huk. Strzał z pistoletu, ten sobie odebrał życie. I ten brat, wiem, kto ten świadek opowiadał, potem prosił o zmiłowanie, mówi, ja tam byłem bardzo wyraźnie posłany, a ja nie byłem posłuszny. Ja byłem tam po to, żeby temu człowiekowi zaświadczyć o Jezusie. Ja tego nie zrobiłem. Pan się o to upomni. Wiem, że była modlitwa, to był taki bardzo drastyczny przypadek, ale chciałbym powiedzieć, że my mamy słuchać głosu. Jeden inny brat, to już było na naszym terenie, o pół do drugiej w nocy wstań i nadstaw. To było w Ustroniu. A tam, kto zna tą miejscowość, gdzie był kiedyś bór w Ustroniu, to tam jest taki olbrzymi staw, no tam na łódkach się pływa, no, do dziś dnia to jeszcze istnieje. I ten brat o pół do drugiej w nocy, wstań, idź nad staw. No, on był posłuszny i wyszedł. A tam nad, tam drzewa wokoło, tam był postronek i tam gość chciał sobie odebrać życie. A pak do drugiej w nocy ten brat przyszedł, mu świadczył i człowiek dożył zbawienia. Więc my jesteśmy wezwani i my mamy być otwartymi na głos Boży, to, co nam Pan powie i mówić. To były, ja podałem takie bardzo ekstremalne przypadki, ale jeden i drugi znam już to autentyczne rzeczy. I chciałbym powiedzieć, że to jest bardzo ważne, żebyśmy my byli posłuszni temu, co Duch Święty nam mówi, co nam wskazuje. I chciałbym powiedzieć jeszcze o tym, nawiązać do tego, co Robert tutaj mówił. Ja używam starego tłumaczenia i chciałbym powiedzieć, że tu jest napisane w tym, no, że jest taka różnica o tym święcie, lecz 10 dnia tegoż miesiąca 7 dzień oczyszczenia jest. I chciałbym powiedzieć, że pojednanie jest ściśle związane z oczyszczeniem, czyli z odwróceniem się od tego, co jest nieczyste. A to jest trudniejsza sprawa, bo no, my jesteśmy ludźmi przywiązani do pewnych rzeczy. Niektóre rzeczy są związane na przykład z naszą pracą zawodową i tak dalej. No, różnie to bywa. A chciałbym powiedzieć, jest warunek. Musimy się odwrócić. I według tego świata my możemy być no, uznani za nierozsądnych, ale taki jest warunek, odwrócić się, musimy być oczyszczeni. Kiedyś tu też brat Robert o takim wspominał, no różnie się mi zdarza w czasie służby, kiedyś byłem w jednym zborze zaproszony i no wiadomo jak to teraz bywa, na ewangelizacja, tam było przed tym uwielbianie, taki był no trójka dziewczyna, czy panienka, miała 24 lata, jak się później dowiedziałem, i dwóch mężczyzn, no, śpiewali, ci mężczyźni tam grali na gitarę, stali spokojnie, na ta niewiasta, która prowadziła to uwielbianie, była tak ubrana dość groteskowo, tak jakieś, no, mi od razu podpadła, bo jakieś takie spodnie, pantalony kolorowe, takie ona podskakuje i wali z tą gitarą, nie? I tu ludzie przychodzą na ewangelizację, która, tam były plakaty, dużo było ludzi obcych, oczekują jakiegoś sakrum, a ta się tak zachowuje, nie? I ja się do pastora zwracam, posłuchaj, to ty nie umiecie jej utemperować, cóż to za ty? Bracie, wiesz, ona nie słucha. No to co, no to, ale wiesz, ona ma wykształcenie muzyczne. No, wykształcenie, no, jak gdzieś przyjadę jako gość, to ja nie jestem od rozstawiania i tak dalej. W każdym razie cierpiałem jeden dzień, drugi, sobota była do południa przeznaczona na godzinę duszpasterską i siedzieliśmy z pastorem i ta niewiasta przychodzi na rozmowę. Przychodzi na rozmowę i mówi, że ma takie problemy, że w nocy nie śpi, ta zmora i tak dalej, co on tam trapi wszystko i opowiada, to mówi, poci się, krzyczy w nocy i różnie się dzieje, mówi, i ona chciała, żeby się z nią pomodlić. No i kiedy już to tak opowiedziała szczerze, no z łzami nawet, pytam się pastora, najpierw się pytam, jesteś, dożyłaś zbawienia? O, tak. No ile lat jesteś wierzący? Już 4 lata po chrzcie. Pytam się pastor, zgadza się? Tak, tak, zgadza się, nie? I się pytam, no ty przed pójściem na spoczynek czytasz Słowo Boże? Czytam. Czy przed spoczynkiem się modlisz? Modlę się. I potem to wszystko. No tak. Ja mówię, ale zanim to wszystko się zaczyna, to ty włączasz magnetofon i słuchasz tej diabelskiej muzyki, bo to, co ty prezentujesz, to no, chyba ma z tym jakiś związek. Nic dziwnego, że ty tu przeczytasz, ty się pomodlisz, ale potem teraz dajesz diabłu miejsce i słuchasz tej diabelskiej muzyki. Jak ona wyskoczyła? A skąd brat wie? Ja mówię, to są skutki. Jak tego słuchasz, to ci nic innego nie pomoże, bo to oddziałuje. I ona mówi, no tak, ale jestem taka przez to no, utrapiona i tak dalej. Ja mówię, jak z tym nie skończysz, to będzie trwało dalej. No nie, ale jestem nauczyciele muzyki w szkole, ja muszę znać te hity i tak, hity, no to co, wszystko jest najnowocześniejsze. Ja mówię, więc jak to chcesz znać i chcesz tym trwać, to ty nie odwracasz się od tego, tak jak możemy się modlić. No tak, ale ja bym chciała być wolna. Ja mówię, jak ty nie powiesz mi, że z tym skończysz, kończysz definitywnie, to dzisiaj nie mamy co modlić, bo ty kochasz ten grzech, ten ból tego świata, to diabelstwo, a teraz tylko chcesz być od skutków wolny, ale to dalej. My nie mamy co rozmawiać. I ja mówię, niech ci Bóg będzie miłosił, ale ja ci nie pomogę. I poszła z płaczem. Przychodzi młody człowiek i no, on tam różne rzeczy wyznawał. Pytam się brata pastora, ty co to? No, on się przygotowuje do chrztu, się nawrócił. No i on opowiada, że on był takim fanem muzyki rockowej, że cały jego pokój to były same te plakaty tych idolów i tak dalej, ale on dożył zbawienia, on to wszystko zerwał ze ściany. On mówi, wszystko co miał, bo to jeszcze kasety były na kasetach, on to wszystko starł, on z tym już nic nie ma do czynienia. On to wszystko tam jeszcze inne rzeczy wyznawał i pomodliliśmy się, poszedł. Jak wyszedł, pastor mi mówi, wiesz, to są narzeczeni. On z tego wolny, a ona tym związana. No nie wiem, jak to małżeństwo tam żyje i tak dalej, bo to już więcej tam nie byłem. Chciałbym powiedzieć, że jeśli my chcemy, żeby się Pan do nas przyznał, to my się do Niego zwracamy w pokucie, w uniżeniu, a poza tym, jeśli jest jakiś problem, to my się modlimy i pościmy. Jest takie piękne miejsce w Starym Testamencie, w księdze Ezdrasza, proroka. Tam jest napisane o tym, jak naród izraelski, ta druga partia, pierwsza była z Zorobabelem, a ta druga partia miała wracać do ziemi ojców, mieli wracać do Palestyny. I oni tam dostali te różne rzeczy, które były zrabowane czy wywiezione ze świątyni izraelskiej, to były złote naczynia i tak dalej, to miało wielką wartość. I oni mieli z tym teraz udać się do Palestyny, do Jerozolimy. I jest tak napisane, że ten Ezdrasz, on wstydził się prosić króla o jakąś eskortę, która by ich zabezpieczała w czasie tej długiej podróży. Ja wyliczyłem, że ta podróż trwała 4 miesiące. To była trasa prawie 1500 kilometrów i oni chcieli bezpiecznie dotrzeć z tymi skarbami do celu i żeby ich nikt nie napadł, żeby się nic nie stało. My czytamy, ja tylko to króciutko przeczytam, to Ezdrasz, nie, to jest 8 rozdział, 21 wiersz. Wtedy zapowiedziałem post u rzeki Achawy, abyśmy się ukorzyli przed Panem, abyśmy pokutowali przed Bogiem naszym, a szukali od Niego drogi prostej sobie i dziadkom naszym i wszystkiej majątności naszej. I bom się wstydził prosić u króla o jaki poczet jezdnych, aby nam byli na pomocy przeciwko nieprzyjaciołom w drodze, bośmy byli powiedzieli królowi mówiąc, ręka Boga naszego jest nad wszystkimi, którzy Go szukają uprzejmie, ale moc Jego i popędliwość Jego przeciwko wszystkim, którzy Go opuszczają. A gdyśmy pościli i prosiliśmy, to oto Boga naszego wysłuchał nas. A więc jak mamy jakieś takie wielkie przedsięwzięcie przed sobą, to tu jest taki wzór pokazany. On się wstydził prosić o tą wojskową eskortę i on zapowiedział post, modlitwę, post, oczyszczenie. I chciałbym powiedzieć, że Pan do tego się przyznał. Ja tu mam na boku taką notatkę, że ta podróż trwała 4 miesiące i według mapy w linii prostej, bo tam jakimi drogami to już trudno było mi dojść, to było prawie w linii powietrznej 1500 kilometrów z tymi skarbami, a wtedy też byli zbóje, rozbójnicy i tak dalej, różne rzeczy się działy. A oni doszli, bo Pan wysłuchał ich modlitwy. I chciałbym powiedzieć, to jest tak bardzo ważne, jeśli my do Pana się o coś zwracamy, to potrzebujemy wzmocnienia, posilenia w poście, możemy tego doświadczy, że Pan się do tego przyzna. No kiedyś u nas było tak, przynajmniej w tej społeczności stanowczej, w której byłem wychowany, że niedziela, kiedy pierwsza niedziela, najczęściej było łamanie chleba, to pierwsza niedziela był dzień postu. Ale potem w wielu zborach powiedzieli, no tak, ale niedziela, goście przychodzą, no ja poszczę, no co z tymi gośćmi, no trzeba to zmienić. No i tak się jakoś spłyciło, że od tego odeszło, nie? Ale kiedyś był taki u nas, na naszym terenie, takie wydarzenie, którego no, trudno zrozumieć, ale to miało miejsce. Młoda niewiasta, małżeństwo, wierzący i mąż i żona, szczerze wierzący. Rodzice jednej i drugiej są szczerze wierzący. I kiedy no, pierwsze dziecko urodziła w izbie porodowej, to było, wróciła do domu, to ona była no, związana, opętana. Straszna. Wierzący dom, bo w teściu mieszkali i do tej kobiety imię Jezus, to już się coś złego działo. I co teraz? Wierząca niewiasta, wierzący mąż i wierzące obydwie strony. I przyszło dwóch braci, żeby się z nim modlić. I ta kobieta, bo to na wsi była, młoda niewiasta, no po połogu słaba, nie? To tam na wsi te, tak jak tam jest taki toporek, co się jeszcze łupie, klocki drewniane, to ona jak się zerwała w tej kuchni, porwała, to ci bracia uciekli. Autentycznie to było, o tym wiem. I wtedy to była taka sytuacja, że no ten nie ojciec, a ten teść wezwał lekarza. Lekarz przyjechał, no i z kaftanem do u nas do Rybnika, no bo to najbliżej i tak dalej. A ten brat prosił tego lekarza, żeby mu pozwolił, że my się chcemy modlić. Ten lekarz zresztą wiedział, znał te rodziny. Mówi, żeby przedłużył, żeby nie zabierał, no bo tu chodziło, że może zagrozić dziecku i tak dalej. No i ten lekarz dał taki, no, kazał podpisać oświadczenie na 72 godziny, że przyjedzie po tym czasie, nie? A ryzyko bierze na siebie ojciec i teść. No oni to podpisali, on pojechał. I wtedy ogłosili taki alert, no taki post. Brat, to nasi starsi bracia, wtedy nie było tak telefonów, na rowerze i tak dalej. Było nas ponad 32 dni, będziemy pościć. No w sobotę i w niedzielę, no w sobotę było jeszcze, kiedy się pracowało w sobotę, ale wszyscyśmy pościli. I w niedzielę wieczorem dwóch braci, jeden z tych, co uciekał wtedy, przyszli i w imieniu Jezusa rozkazali temu mocy ciemności, temu demonowi, żeby wyszedł z tej niewiasty. Chciałbym powiedzieć, ona została całkowicie uwolniona, były następne dzieci i tak dalej, wszystko normalnie. Ja nie rozumiem, dlaczego akurat w chrześcijańskiej rodzinie się to stało. Ten lekarz przyjechał, minęły 3 doby, no wszystko w porządku, sprawa załatwiona. Ale nas było ponad 30 i na przykład w naszym zborze przełożony zboru braciego, czy chcesz pościć? Jesteś z tym zgodny? To się w to włączę. Jak nie jesteś zgodny, to nie. I chciałbym powiedzieć, że jeśli my o coś prosimy, to my musimy być zgodni. I tak jak Wigglesworth mówi, musimy mieć miłość, współczucie i wczuć się w położenie tej osoby, o którą się modlimy, że to mnie osobiście dotyka. I bracia byli, no to byli bracia szczerzy, którzy mówili, jesteś z tym zgodny? Dobrze. Nie, to nie. Nie było przymusu. Ale chciałbym powiedzieć, że po tej modlitwie z tych dwóch, z których jeden wtedy uciekał, to on przyszedł, on się nie bał, bo za nim stała modlitwa tych, którzy się w to zaangażowali. I Pan się do tego przyznał. I dlatego post jest tak bardzo ważny. No u nas się o tym tak raczej mało mówi, ale tu jest to, co już tu Robert zwraca uwagę, że w tym czasie, jak się pości, to się nic nie robi. I dla nas obecnie jest najlepszy post, kiedy w sobotę, no bo teraz się już nie pracuje, ale wtedy naprawdę trzeba powiedzieć, ja to wszystko zostawiam. Te moje zajęcia. A jeśli nie, to chciałbym powiedzieć, że to nie ma takiej wartości. I tu jeszcze to, co jest napisane, że pościcić, to znaczy oczyścić, czyli odwrócić się od tego wszystkiego, co mnie wiąże. A Pan przez Ducha Świętego wskazuje, co mnie zanieczyszcza, co jest przeszkodą. Tylko my musimy być posłuszni, żeby słuchać, ale nie tylko usłuchać, nie tylko słyszeć, ale usłuchać i być temu posłuszni. To jest następny warunek. I ja zawsze przytaczam to piękne miejsce Słowa Bożego, gdzie to Pachole Samuel, jako taki chłopczyk, no, z tych wszystkich komentarzy, które czytam, wynika, że on miał 7 lat, jak już był oddany do służby temu Heliemu. I on był chłopcem, który no, otwierał i zamykał bramę, no i był na każde zawołanie tego kapłana Heliego. I my czytamy, jak Pan do niego zawołał: Samuelu, Samuelu, to dla niego było tylko jedno. Kto mnie mógł zawołać? Ten Heli, nie? I w nocy przybiega do niego, nie? I raz, on mówi, ja cię nie wołam. Raz, drugi, trzeci. I jakkolwiek ta ocena Heliego nie wypada tak specjalnie dobrze z powodu jego synów, czy jego, no, ale on znał Pana i on się zorientował, że Pan do tego Heliego, do tego Samuela mówi. I chciałbym powiedzieć, że my się możemy uczyć i na tym przykładzie Pan mówi do Samuela. I teraz Heli mówi, wiesz, idź i połóż się, a jak jeszcze raz usłyszy ten głos, to powiedz, mów Panie, sługa Twój słucha. Taki chłopczyk, nie? No on może już miał parę lat, bo tam już był. I on usłyszał. I chciałbym powiedzieć, że to, co usłyszał, to nim wstrząsnęło. I teraz takiemu staremu kapłanowi powiedzieć to, co usłyszał. Ja sobie wyobrażam, że on tak chyłkiem jakoś szedł, obchodził go, żeby te drzwi otworzyć, ten swój obowiązek, ale coś powiedzieć. A znowu ten kapłan Heli, jaki był, ale on mówi, żeby nic nie zataił z tego, co mu Pan powiedział. Chciałbym powiedzieć, że to był początek służby. I jeśli my mówimy, mów Panie, sługa Twój słucha, to my mamy słuchać, ale potem też być posłuszny. I ja wiem, że jeden i drugi może pomóc, a tam właśnie Heli pomógł i powiedział, Pan jest sprawiedliwy, niech czyni co dobrego w oczach Jego. On nie powiedział, co ty mi, smarkaczu, masz do powiedzenia. Nie, nie, on to przyjął. I my wiemy, że to się wypełniło. A w tym drugim rozdziale tej pierwszej księgi Samuelowej jest napisane, a to powstał prorok Izraelu i od Dan, tam na północy, aż do Berseby, na południe, wszyscy poznali, że jest prorok pański. I chciałbym powiedzieć, my się tego mamy uczyć. Tego nikt nie od razu się nie spłynął z góry, z nieba i już wszystko robi. Każdy się musi uczyć. My jesteśmy ciągle w szkole, czy młody, czy stary. Chciałbym powiedzieć, że nauczanie to jest wielki obowiązek, ale też wielka odpowiedzialność. Bardzo wielka odpowiedzialność, jeśli się chce nauczać. To, o czym dzisiaj chciałbym tak rozmawiać jeszcze, no bo już właściwie dzisiaj mamy ten trzeci czy ostatni dzień, bo jutro będzie nabożeństwo, no będzie na pewno łamanie chleba, prawda? Pierwsza niedziela, tak? To może już będzie trochę inny temat, czy na pewno ten z tym związany, ale chciałbym powiedzieć, że no, nawiążę tak jak wczoraj może Tomek do Starego Testamentu, że pokuta jest i była darem Bożym. I tak chciałbym parę słów powiedzieć na ten temat, jak na napomnienie do pokuty reagowali mężowie, którzy byli Bożymi pomazańcami. Jak reagowali? Chciałbym tylko dwóch królów przedstawić i porównać. Porównanie reakcji Saula po napomnieniu i przez Samuela i reakcja Dawida, kiedy był on napomniany przez Natana. Jeden i drugi, dlaczego ich wybrałem? Jeden i drugi, i Saul, i Dawid byli Bożymi pomazańcami. Ci następni królowie w Izraelu, w Judzie i tak dalej, to była dynastia, to był ojciec, syn i tak dalej, nie? Ale to byli pomazańcy, jeden i drugi. I my wiemy już z góry, każdy, kto czyta Słowo Boże, jaki był koniec Saula, ale chciałbym powiedzieć, i jeden i drugi był pomazańcem, czyli wybranym i namaszczonym przez Boga do służby. A gdy popatrzymy na służbę Saula, on był bardzo gorliwy i my wiemy, jak on działał, jaki jego początek był. I tu jest aż wprost trudno uwierzyć, że nawet Bóg żałował, że Saula pomazał na króla, bo on go odrzucił. Chciałbym powiedzieć, że Saul był mężem pięknym, wyrosłym i tak dalej, nie? I on został namaszczony na króla przez Samuela i to był pierwszy król, to znaczy pierwszy, który był wybrany jako król. To się nie podobało Bogu, że i nie podobało się to Samuelowi, że naród izraelski wołał i mówił: namaść nam na króla kogoś z naszego narodu, żebyśmy byli jak te narody, które nas otaczają, w których są królowie. Oni widzieli, że dookoła każdy naród i ci, którzy nie zostali wypędzeni, wyniszczeni zgodnie w tej ziemi obiecanej, że każdy miał króla. I tu jest jeszcze taki jeden argument, no miał być najwyższy kapłan, tak jak był Heli, no i ci synowie Heliego, było jak było z nimi i wiemy, że mówili, no to zresztą w tym proroctwie do Heliego było wyraźnie powiedziane, że synowie jego już nie odziedziczą tej służby po ojcu, bo się niestatecznie sprawowali. I teraz wiemy, że Samuel ubolewał na tym, ale on namaścił tego Saula na króla. I on od razu otrzymał zadania, które miał uczynić, które miał wykonać jako król. To mu Samuel wyraźnie powiedział. My wiemy, że okres Samuela, okres Saula, czy potem Dawida, to był okresem walk. I my wiemy, że Saul miał walczyć z Filistynami, ale zanim miał podjąć tą walkę, to mieli złożyć ofiary i Samuel powiedział, on ma czekać i przyjdzie, żeby złożyć ofiary Panu. Samuel to miał zrobić. I my czytamy w pierwszej księdze Samuelowej, to był pierwszy rok królowania jego Saula, my czytamy, że Samuel no, nie przychodził, czy Saul był niecierpliwy i bał, że się lud rozejdzie i to, co miał zrobić prorok, to tego się podjął Saul. Król, jemu wszystko wolno. Tak, tak się zdarzyło. I kiedy on już te ofiary całopalne złożył, to teraz przychodzi Samuel i przyszedł tak, jak powiedział, ale Saul się pośpieszył. I teraz Samuel mówi do Saula: głupiość uczynił, nie zachowałeś przykazania Pana Boga Twego, które rozkazał, albowiem teraz by utwierdził Pan królestwo Twoje nad Izraelem aż na wieki. Ale teraz królestwo Twoje nie ostoi się. Pan sobie znalazł męża według serca swego, któremu rozkazał Pan, aby był wodzem nad ludem jego, gdyżeś nie zachował, coś przykazał. Tu jest taki moment nieposłuszeństwa czy nadgorliwości. No, ludzie naciskają. My wiemy, że Pan, taki prorok, Samuel, on działał tak, jak go Pan prowadził i on przyszedł w odpowiednim momencie. I teraz Saul zgrzeszył, był nieposłuszny. I my nie czytamy, że o, ja przepraszam, ale ja się bałem, ludzie się rozchodzą. On to tłumaczył okolicznościami. Jeśli tu ten Samuel zwraca uwagę, a ten nie jest skłonny do pokuty, to my widzimy, to był pierwszy taki krok, taki błąd, który popełnił Saul. I teraz już od razu mu Samuel mówi, że twój syn, czy twoja dynastia, twoja rodzina nie będzie dziedzicznie sprawowała władzy królewskiej. To było pierwsze za to odstępstwo. I my nie czytamy, żeby się Saul upokorzył. My wiemy, że był dalszy taki krok, bardzo zły krok, który zrobił Saul, bo możemy jedno zauważyć, jeśli człowiek jest, zrobi błąd, a nie pokutuje, nie odwróci od tego, to następuje następny krok jeszcze gorszy. I to miało miejsce w życiu Saula. I gdy my czytamy teraz 15 rozdział pierwszej Księgi Samuelowej, to my wiemy, że zgodnie z Bożym poleceniem miał wytracony być lud Izraelski, lud tych przeciwników, Amalek, ci, którzy stanęli w drodze narodowi izraelskiemu, gdy szedł z Egiptu, i Pan dał polecenie, że Saul ma wytracić tą armię króla Agaga i jego osobiście też. No i Saul poszedł na wojnę, pokonał tego króla, wziął go do niewoli i my czytamy taką rzecz, że tu wyraźnie było powiedziane, ja tego całego nie czytam, że ma zniszczyć to wszystko, co pochodzi od tych Amalekitów, a więc bydło ma wszystkich tych ludzi wybić. No, to był Stary Testament, również króla Agaga miał zabić. I my czytamy, że ta bitwa się odbyła, Saul odniósł zwycięstwo, ale czytamy 9 wiersz, ale przepuścił Saul i lud jego Agagowi i co najlepszego owcom i wołom i bydłu tłustemu i baranom i wszystkiemu, co było najlepszego, a nie chcieli tego wygubić. Tylko cokolwiek było nikczemnego i podłego, to wygubili. A więc czytamy, że to, co Bóg rozkazał, tego nie zrobił Saul. I teraz przychodzi Samuel i spotyka się z królem Saulem, który odniósł zwycięstwo. I teraz Samuel mówi do Saula, pozwól, że powiem ci to, co powiedział Pan. I my czytamy, wtedy rzekł Samuel do Saula, dopuść, a powiem ci, co mówił Pan do mnie w nocy. A on mu rzekł, powiedz. I rzekł mu Samuel, Izali, gdyś był mały, w oczach twoich nie stałeś się głową pokoleń izraelskich i nie pomazał cię Pan za króla nad Izraelem? I posłał cię Pan w tą drogę i rzekł, idź i wytrać Amalekitów jako przeklętych grzeszników i walcz przeciwko nim, ażbyś je do szczętu wytracił. Przeczżeś wtedy nie usłuchał głosu Pańskiego, ale się udał za korzyścią i uczyniłeś złe przed oczyma Pańskimi. Wtedy odpowiedział Saul Samuelowi, owszem, usłuchałem głosu Pańskiego, a szedłem drogą, którą mię posłał Pan i przywiodłem Agaga, króla Amalekickiego, a Amalekitów wytraciłem jako przeklęte. Ale lud pobrał z korzyści owce i woły, co przedniejsze, z przekleństwa, aby je ofiarował Panu, Bogu Twemu w Galgal. I rzekł Samuel, Izali się tak kocha Pan w całopaleniach i ofiarach, jako gdy słucha głosu Pańskiego, oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, a słuchać lepiej jest niż ofiarować tłustość baranów, bo sprzeciwić się jest jako grzech czarowania, a przestąpić przykazanie jest jako bałwochwalstwo i obrazy. Przetoż, iżeś odrzucił słowo Pańskie, tedy cię też odrzucił Pan, abyś nie był królem. Tu widzimy taką tragedię tego króla. On nie zrobił tego, co Bóg rozkazał. On to zrobił częściowo, a on mówi, a lud tam coś zachował, co dobrego, a on nie stracił, nie zabił tego króla Agaga. I tu mu mówi ten prorok Samuel. I zdali się, Bóg kocha w ofiarach i tu jest powiedziane, lepsze jest posłuszeństwo niż ofiara. I ta cała historia jest tragiczna, bo Saul się wymawiał na lud, a potem Saul mówi do Samuela, uczci mnie przed ludem. Chciałbym powiedzieć, najpierw go chwycił, jeszcze oderwał płaszcz, a Samuel mu mówi, tak odebrał Pan od ciebie królestwo, a teraz uczci mnie przed ludem. Zamiast się upokorzyć, zamiast pokutować, uczci mnie przed ludem. I my wiemy, że ta historia Saula była straszna. Pan kazał Samuelowi pomazać następcę innego króla, pomazał Dawida. I tu jeszcze jest takie miejsce, rzekł Pan do Samuela, jak długo będziesz żałować jeszcze tego, którego ja odrzuciłem. Nawet się oberwał Samuelowi, tak można powiedzieć, bo to był król. A on był bezwzględny. Jak Pan powiedział Samuelowi, pójdziesz tam do domu Izajego, tam pomarzesz jego syna na króla, to on mówi, a jak się o tym Saul dowie, to mnie zabije, tak? Bo on jest królem. I my wiemy, że to życie Saula potem było przerażające i on walczył i on, my tą historię znamy, kiedy on prześladował tego Dawida, który już był namaszczony na króla. To jest bardzo długa historia i takie nawet pytanie się pojawia, to jeśli go Pan odrzucił i trapił go ten duch zły i tak dalej, dlaczego on był tyle lat jeszcze królem, tak? No trudno, to nie jest temat do dyskusji, tak jest napisane i tak było. Ale chciałbym powiedzieć, że nie przyjął nie był posłuszny temu poleceniu i Pan go odrzucił. I wiemy, jaki był straszny jego koniec, bo on, kiedy on został odrzucony, były te wojska filistyńskie naprzeciwko niego, Pan nie odpowiadał mu i Samuel już wtedy nie żył, Samuel już wtedy odszedł do Pana i on był taki przerażony. I my wiemy, co on zrobił. On się udał do wróżki. On się udał i nie szukał już rozwiązania u Pana, ale szukał u takiej czarownicy. Do niej się zwrócił. I chciałbym powiedzieć, że to było takim już zenitem, tym upadkiem tego, kiedy sam król został całkowicie odrzucony. My wiemy jeszcze, ja tylko tak króciutko powiem, że w drugiej księdze królewskiej, w drugiej księdze kronik jest podany ten wyrok na Saula, to jest 10 rozdział pierwszego rozdziału, pierwszej księgi kronik, 10 rozdział, ostatnie dwa wersety, jest napisane tak, 13-14 wiersz. A tak umarł Saul dla przestępstwa swego, którym był wystąpił przeciwko Panu, przeciwko Słowu Pańskiemu, którego nie przestrzegał, iż się radził ducha wieszczego, pytając się go, a iż się nie radził Pana, zabił go, a przeniósł królestwo na Dawida, syna Izajego. I widzimy, że to nieposłuszeństwo, nie było gotowości do pokuty, ale uczci mnie przed ludem. Takie nastawienie. I serce pyszne, Pan się sprzeciwia temu, kto jest pyszny. A gdy my popatrzymy na Saula, kiedy on został królem, to my wiemy, że on był królem, który kazał wytracić wszystkich wróżbitów, wszystkie czarownice, fryszki. Także on był taki bardzo gorliwy. A my widzimy, że mimo tego wszystkiego, nawet mimo tego jego rozkazu, kiedy on, Pan mu nie odpowiada, on był w takiej trudnej sytuacji, to on się zwraca do swoich sług, do tej najbliższej świty, która króla otaczała, mówi: poszukajcie mi takiej niewiasty, szukać w całym Izraelu. A co oni mu powiedzieli? A jest taka w Endor. Oni wiedzieli, nie trzeba szukać, oni wiedzieli. A on się tam udał. I to jest tak, że diabeł sobie zachował jedną taką w ukryciu. I chciałbym powiedzieć, że ci, co mieli wykonać to, ten rozkaz, wyniszczyć wszystkie, oni wiedzieli, jest taka, no my ją tolerujemy, tak jakby diabeł na tą jedną sytuację sobie ją zostawił. To są takie straszne przykłady i pokazuje nam to, że Saul nie przyjął tego, co mu Samuel powiedział. On nie pokutował, ale jego serce było: uczci mnie przed ludem. A drugi pomazaniec pański, który to był król Dawid, a więc tych dwóch pomazańców, ten następca, chciałbym powiedzieć, że my znamy tą historię, kiedy naród izraelski walczył i no, najczęściej w tych walkach brał udział jako wódz Dawid, ale był taki czas, że on sobie był w swoim pałacu, rozglądał się i zobaczył tamtą Batrzebę, no akurat no, na dachu no, musiała się myć cała obnażona i on jako król, i wiemy do czego doszło. I zaraz przychodzi do niego Natan, prorok, i mówi mu o to podobieństwo, tą historię o tym, jak przyszedł, tam zabrał tą jedyną owieczkę, całe to, ja dla braku czasu tego nie chcę całego opowiadać, ale on jak to wszystko powiedział Dawidowi, to on powiedział: zaiste ten człowiek jest godzien śmierci. A wtedy mu mówi Natan mu: ty jesteś mężem. I my wiemy, że on pokutował. I Psalm 51 jest taki, który tam bardzo wyraźnie mówi, jak Dawid zgrzeszył, jak on prosił Pana, jak on się korzył przed Panem. I on mówi w tym 51 psalmie, on szczerze pokutował. Ten Psalm 51 to jest psalm, zaraz w drugim wierszu jest powiedziane: gdy do niego przyszedł Natan, prorok, potem gdy był wszedł do Berszaby. I my czytamy o tym 10 wiersz: daj mi radość i wesele, a niech się rozradują kości moje, któreś pokruszył. Odwróć oblicze Twoje od grzechów moich, a zgładź wszystkie nieprawości moje. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we wnętrznościach moich. Nie odrzucaj mnie od oblicza Twego, a ducha swego świętego nie odbieraj ode mnie. Przywróć mi radość zbawienia Twego, a duchem dobrowolnym podeprzyj mnie. To jest wyznanie Dawida. On zgrzeszył, ale on teraz wraca się do Pana i prosi, żeby Pan go, żeby mu Pan przebaczył, żeby mu przywrócił radość zbawienia. Chciałbym powiedzieć, że jeśli człowiek zgrzeszy, to traci radość ze zbawienia. Traci. Następuje taki konflikt między Panem, a źródłem tego konfliktu jest grzech. I chciałbym powiedzieć, że gdy my mówimy o pokucie, to my oczekujemy na owoce godne pokuty. I tu właśnie to w przypadku Dawida miało miejsce. I chciałbym powiedzieć, że przy tym wszystkim, bo Potem była sprawa liczenia narodu izraelskiego. Były takie momenty, że Dawid zgrzeszył i pomimo tego, tak jak było liczenie, on nakazał liczyć naród izraelski, a Joab mówi, niech Pan przyda królowi jeszcze więcej, ale to jest wbrew przykazaniu. Ale słowo króla przemogło. I wiemy, że on potem pokutował, jak tam kupił potem to od tego Arabna, to kupił to miejsce, gdzie złożył ofiarę, nie? W każdym razie my wiemy, że on zgrzeszył, ale on pokutował, szukał oblicza Bożego i prosił Pana. I ten psalm 51 jest takim wzorcem dla nas, który mówi, jak postępował ten pomazaniec pański. I my czytamy w sumie, że on jest pomazańcem według upodobania Bożego. No, według upodobania Bożego. On zgrzeszył, ale on pokutował, dlatego go Pan nie odrzucił. My czytamy, kiedy on nawet wyznał i powiedział, że ten człowiek jest winien śmierci, a kiedy mu powiedział Natan, tyś jest tym mężem, to potem powiedział, Pan przeniósł grzech twój, nie umrzesz. Ale tam jest potem powiedziane, ale ja wzbudzę złe w domu twoim. I my wiemy, ja tego nie wiem, bo to już nie nasz temat teraz, ale chciałbym powiedzieć, że to zło się zaczęło w jego domu i Dawid nigdy Bogu nie robił żadnych zarzutów. On wiedział, że to się stało jako następstwo mojego grzechu, mojego przewinienia. I nieraz no, Pan jest sprawiedliwy i on to przebaczył, ale konsekwencje przeniósł. I ja tylko taki przykład podam, jak w naszym zborze był taki brat, który się nawrócił, ale to był taki zabijak, pijak i tak dalej, zanim się nawrócił, nie? Także kiedy się nawrócił, to już był w takim stanie, że miał marskość wątroby. No lekarze się dziwili, bo jeszcze chyba żył 3 albo 3,5 roku po nawróceniu i świadczył, Pan go używał, nie? Ale on wątroba się nie dało regenerować i on umarł. To było następstwo grzechu, że on pił, ale ten czas, co mu jeszcze Pan dał po pokucie, on głosił. Więc chciałbym powiedzieć, że jeśli pokutujemy, Pan nam przebacza, ale nieraz może się pojawić jakiś skutek, jakieś następstwo. Ja no, ten czas tak nieubłaganie płynie, już bym kończył, nie? Ale chciałbym jeszcze powiedzieć, że kiedy my mówimy o pokucie, to chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na dwie rzeczy. A pierwsze, kiedy Jan Chrzciciel zaczął głosić jako ten, który torował drogę Chrystusowi, temu królowi, to on wołał, przynoście owoce godne pokuty. A więc jeśli ktoś pokutuje, to poznamy po tym, czy ta pokuta przyniosła jakiś owoc, czy to ta zmiana życia nastąpiła. Bo jeśli ktoś mówi dużo o pokucie, ale nie ma zmiany, to ta pokuta była albo powierzchowna, albo jej w ogóle nie było. I to wezwanie, przynoście owoce godne pokuty. To piszą ewangeliści w Ewangeliach synoptycznych, to we wszystkich trzech jest tak wyeksponowane. I Pan Jezus o tym mówił, że po owocach ich poznacie je. Nie po tym, ile kto jak mówi, ale po owocach. I to jest takie bardzo istotne. I teraz jest taka pieśń w śpiewniku Pielgrzyma, prócz liści nic, a marny plon. No, ja nie proponuję, żebyśmy śpiewali, ale ja chciałbym powiedzieć, że to w naszym życiu może być, że my się zielenieje, ale nie ma owoców. I dlatego jest tak w wielu miejscach mowa o owocach i takie tylko miejsce wymienim, znamy to wszyscy, kiedy ten Zacheusz, ten oszust, celnik, ten kolaborant, no bo on współpracował z władzami okupacyjnymi z Imperium Rzymskiego, on się im wysługiwał. To był człowiek znienawidzony, bo on niezależnie od tego, że zdzierał jako podatki, to on dużo z tego zabierał dla siebie, on był bogaty, ale my czytamy, że on nie był szczęśliwy. I to mu nie przynosiło szczęścia, on pragnął Jezusa widzieć. A Pan Jezus wiedział o tym, kto to jest. On był tam skryty na tym wśród tych liści tej sykomory, nie? A Pan Jezus go zawołał po imieniu Zacheuszu stąp. Po imieniu takiego łajdaka wezwał i stąpił. I my wiemy, że kiedy on spotkał się z Jezusem, bo on miał pragnienie, ten majątek mu nie dawał radości, to my czytamy, kiedy Pan Jezus wszedł do jego domu, to on od razu taką pokutę, połowę majątności oddaje, a kogo oszukały, w czwórnasób wynagrodzenia. On znał Stary Zakon. Tam jest napisane, jeśli ktoś ukradł wołu i trzymał go jeden dzień, to na drugi dzień miał oddać, ale jak trzymał dłużej, jak jedną dobę, to musiał to oddać w czwórnasób. Takie było prawo. I on to prawo znał i on mówi, w czwórnasób oddam. A co Pan Jezus mówi? Dziś stało się zbawienie domowi temu. To była pokuta, nie? I chciałbym powiedzieć, że to był owoc tego spotkania. No ten owoc był taki, jak czytamy, natychmiastowy. Ale chciałbym powiedzieć, że my mamy tutaj takie wspaniałe wezwania i takie wspaniałe przykłady. I w liście do Rzymian my czytamy, dobrotliwość Boża do pokuty prowadzi. Pan Bóg jest tak dobry, że do pokuty prowadzi. A w liście do Koryntian jest napisane, smutek według Boga pokutę sprawuje. Jeśli zasmuciliśmy Boga, a my chcemy żyć z naszym Panem, to jesteśmy smutni i dochodzimy do tego, dlaczego. I Pan nam wskazuje, z czego mamy się być wolni, jak mamy postąpić. I tu chciałbym jeszcze znowu dwóch mężów porównać, którzy już byli w Nowym Testamencie i byli sługami Pana, a jeden z nich to był Piotr, a drugi to był Paweł. Chciałbym powiedzieć, że w liście do Galacjan w drugim rozdziale jest takie miejsce, które nie wszyscy chętnie czytają i bardzo często na ten temat już słyszałem dyskusję. Dla mnie to jest takim wzorcem, który mi ma w obecnym czasie bardzo dużo do powiedzenia. W drugim rozdziale listu do Galacjan od 11 do 16 wiersza tak czytamy. Apostoł Paweł pisał do Galacjan list. Apostoł Paweł działał w tym zborze. My wiemy, że ten zbór bardzo dobrze rozpoczął, ale potem były też i różne historie. I jeśli chodzi o ten list, to apostoł Paweł w tym liście bardzo nieco pisze o sobie, że to, czego się nauczył, to wziął od samego Pana. I on był w swoim napomnieniu, w swoim postępowaniu taki radykalny, chciałbym powiedzieć. I w drugim rozdziale czytamy taką krótką historię, która dotyczy Piotra. A gdy przyszedłem, to znaczy do Antiochii przyszedł apostoł Paweł i przed tym przyszedł tam Piotr. A gdy przyszedł Piotr do Antiochii, sprzeciwiłem mu się w twarz i był godzien nagany. Albowiem przed tym, niż przyszli niektórzy od Jakuba, wespół z poganami jadał. A gdy ci przyszli, schraniał się i odłączał się, bojąc się tych, którzy byli z obrzezania. I wespół z nimi obłudnie się obchodził i drudzy Żydzi, także i Barnabasz, uwiedziony był tą ich obłudą. Ale gdym obaczył, iż nie prosto chodzą w prawdzie Ewangelii, rzekłem Piotrowi przed wszystkimi, ponieważ ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż pogan przymuszasz po żydowsku żyć? My, którzyśmy z przyrodzenia Żydami, a nie z pogan grzesznicy, wiedząc, iż nie bywa usprawiedliwiony człowiek z uczynków zakonu, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa i myśmy w Jezusa Chrystusa uwierzyli, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusowej, a nie z uczynków zakonu, przeto, że nie będzie usprawiedliwione z uczynków zakonu żadne ciało. Tu my bardzo wyraźnie czytamy, że Paweł gani Piotra przed wszystkimi. I chciałbym powiedzieć, że napomnienie przed wszystkimi, jak to tak w cztery oczy, to jeszcze jest do zniesienia, ale przed wszystkimi, że to wzbudza reakcję Piotr, taki autorytet. On w dzień 50, my wiemy, jak go Pan Bóg użył i teraz mu tam ten Paweł, który ma taką przeszłość, to on mu zwraca uwagę. Ale Paweł pisze skromnie o sobie, że jest najmniejszym z apostołów, ale działałem więcej niż inni, ale nie ja, ale łaska, która jest we mnie. On sobie zdawał z tego sprawę, ale on nie szedł na żaden kompromis z grzechem i on napomina Piotra przed wszystkimi. Kiedyś miałem tak, no, kilku było pastorów i wszyscy mówili, że no, szczególnie tych młodych, to tak delikatnie, jak zwrócisz uwagę, to się zrazi, to on odejdzie, wiesz, to tak trzeba, no wiesz, to potroszę i tak dalej. Ja mówię, chwileczkę, czyli w ogóle nie zganić, nie napomnieć? No nie, no bo to zaszkodzi, odejdzie, no dzisiaj to jest wybór, w każdej miejscowości jest kilka zborów, tu się zgorszy, to zaraz tam go przyjmą z otwartymi rękami, no tak jest niestety, taka dzisiaj jest sytuacja. Ja mówię, posłuchajcie, ale kochani bracia, znacie Słowo Boże, a tu jest nie tylko, że on to zrobił, ale on to napisał, żeby to, i my to już blisko 2000, no może nie 2000, czy 19 wieków czytamy, że Piotr został zganiony, został napomniany przez Pawła. Ale chciałbym powiedzieć, a jaka była reakcja Piotra? Tylko byśmy popatrzyli do drugiego listu Piotra. Tu jest napisane, drugi list Piotra, to jest takie ciekawe, ja już może tym skończę, bo już przedłużyłem czas, co ona mi mówiła, no ty mówił ponad godzinę przeszłym razem, trzeba patrzeć na nasz czasomierz. Tu chciałbym przeczytać, to może dla związku to przeczytam, dwa wiersze z trzeciego rozdziału drugiego listu Piotra, takie słowa. Przetoż od 14 wiersza. Przetoż najmilsi, tego oczekując, starajcie się, abyście bez mazy i bez nagany od Niego znalezieni byli w pokoju, a nie z kwapliwości opóźnianie przez naszego Pana miejcie za zbawienie wasze, jako wam i miły brat nasz Paweł według danej sobie mądrości pisał. To chwileczkę, człowiek, który mi taką reprymendę zrobił, on tu pisze, jako miły nam brat Paweł napisał. Czy możemy widzieć tą różnicę, że to napomnienie zostało zaakceptowane, nie zostało odrzucone. I nie tylko to, ale on tu może napisać, jako nam miły nasz brat Paweł. Brat Paweł napisał. Chciałbym powiedzieć, że tu widzimy tą różnicę i to są dla nas takie wzorce i my o tym czytamy w Słowie Bożym i według tego mamy postępować. I już na zakończenie tylko jeszcze, bo ja tego dużo przygotowałem, ale już jest czas, za dużo może się rozwodzę, ale chciałbym jedno powiedzieć, że dlaczego jeszcze jest tak ważne, żebyśmy pokutowali, żebyśmy byli świadomi tego i sobie przeczytali na przykład to, co pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian, czy w liście do Galacjan, ale przede wszystkim w liście do Rzymian i Galacjan, że ciało żąda przeciwko duchowi i my jesteśmy w ciągłej walce i zmysł ciała jest śmierć. I gdybyśmy czytali tylko tę pierwszą część 8 rozdziału listu Piotra, no to trzeba skapitulować, to nie ma ratunku. Ale tu jest powiedziane, tenże Duch poświadcza Duchowi naszemu, żeśmy dziećmi Bożymi. I chciałbym powiedzieć, że po tym wszystkim są takie wspaniałe słowa, które Paweł napisał w liście do Rzymian i to napisał do mnie i do każdego z nas, że chociaż ciała nasze, a no my w nich, w tych ciałach przebywamy przez całe nasze życie, mówimy, że my staramy się o nasze ciała, my pielęgnujemy ciała, ale my wiemy, że ten zmysł ciała jest śmierć. Ale dzięki łasce Bożej my możemy skorzystać z tego, co mamy przez Pana darowane. I dlatego apostoł Paweł tak pisze już w tym praktycznym, w tej praktycznej części 12, tego listu do Rzymian w 12 rozdziale, on pisze i prosi, abyście stawiali ofiarę żywą, przyjemną Bogu ciała wasze. On prosi. Do Galacjan pisze, o wy głupi Galatowie, któż was omamił. W oryginale jest użyte słowo baskajno, któż was oczarował. On potrafił bardzo ostro napisać, a tu w 12 rozdziale pisze apostoł Paweł, on pisze, on prosi, przetoż proszę was wtedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. I tu jest taka prośba i na tej prośbę bym chciał zakończyć swoją usługę, ale chciałbym powiedzieć, apostoł Paweł pisze, proście. I my mamy Pana przez tego sługę Bożego prosi, żeby nasze ciała, które są takie, jakie jest. No, my jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boże, ale wiemy, że przez grzech pierwszego człowieka, co się wszystko stało, ale darowane mamy odkupienie na krzyżu Golgoty, a to nam umożliwia, żeby nasze ciała stawiać ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu. I oto apostoł Paweł prosił tych Rzymian, a my wiemy, że chrześcijanie w Rzymie nie mieli łatwego życia, a on ich o to prosi. A przez te słowa i Pan nas prosi. I dlatego niechby na zakończenie to było taką naszą prośbą, żebyśmy stawiali ciała nasze ofiarą żywą, przyjemną Bogu, żebyśmy Bogu się podobać mogli i żebyśmy mogli też i zrozumieć tą świętą Bożą wolę, jaką ma w stosunku do nas. Ja bym prosił, żebyśmy schylili głowy i pomodlili się.